Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Polska pokazała na szczycie klimatycznym w Bonn, że potrafi rozmawiać ze wszystkimi krajami na świecie, powiedział w Toruniu minister środowiska profesor Jan Szyszko. Szef resortu środowiska przemawiał podczas konferencji podsumowującej projekt Kampania Edukacyjna Stop Smog, która odbyła się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. W wystąpieniu minister między innymi podsumował blisko dwutygodniowy szczyt klimatyczny, który zakończył się nad ranem w Bonn. Podczas szczytu klimatycznego w Katowicach chcemy pokazać to, co mamy najlepsze, zapowiedział szef Ministerstwa Środowiska Jan Szyszko. Podkreślił, że Polska będzie chciała przedstawić transformację z czarnego do zielonego, jaką w ciągu 20 lat przeszły Katowice, gospodarz COP24. Cały świat zwraca uwagę na Polskę jako kraj, który jest przewidywalny i odpowiedzialny, podkreślił minister środowiska.
Krajem o ogromnych sukcesach w zakresie polityki klimatycznej i Polska jest traktowana jako rzeczywiście kraj, który jest w stanie wypracować ostateczne porozumienie, albo inaczej mapę drogową to się nazywa w ten sposób, w jaki sposób postępować od roku 2020 na bazie konsensusu, a więc na bazie zobowiązań wszystkich państw do celów związanych z redukcją emisji, ale nie tylko z redukcją emisji, ale po prostu dążenia do neutralności klimatycznej, bo to trzeba sobie powiedzieć, a neutralność klimatyczna to mamy tyle emitować, ile pochłaniamy przez żywe zespoły przyrodnicze i mamy nadzieję, że w przyszłym roku podczas 24. konferencji stron konwencji klimatycznej zostaje przyjęta taka mapa działania.
Na zakończenie konferencji w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom studiów podyplomowych Ekologia i Zarządzanie. A relacje z tego wydarzenia przeprowadziła działająca na uczelni studencka telewizja Tilma. Chodzi o to, by polscy przedsiębiorcy konkurowali na rynku europejskim i światowym, prowadzili wyspecjalizowaną produkcję, powiedział w Skawinie prezydent Andrzej Duda. Dodał, że polskie firmy muszą rozwijać innowacyjność, inwestować w badania i rozwój. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego uczestniczył w sobotę w jubileuszu 45-lecia powstania firmy Dragon Poland.
Właśnie o to chodzi, żeby inwestowali, rozwijali swoje zakłady, żeby prowadzili wyrafinowaną, wyspecjalizowaną produkcję, aby produkowali dobra wysoko przetworzone, aby rozwijali innowacyjność w swoich firmach, nowe innowatorskie metody produkcji, nowatorskie rozwiązania, jeżeli chodzi o zarządzanie, aby inwestowali w to, o czym tak bardzo często mówimy, inwestowali w badania i rozwój. I jeżeli mówimy o takiej właśnie polskiej przedsiębiorczości, to chcę to z całą mocą powiedzieć, rodzinna firma Dragon, firma państwa Czekajów jest absolutną kwintesencją, jak w soczewce. Skupiają się tutaj wszystkie te elementy, które dla mnie jako prezydenta i dla ekspertów w zakresie rozwoju gospodarki są najważniejsze.
Prezydent nawiązał też do kongresu 590 w Jasionce koło Rzeszowa, podczas którego omawiano sprawy polskiej gospodarki, polskiego biznesu. Prowadziliśmy dyskusję, jak jeszcze mocniej wspierać rodzimy biznes, stwarzać jeszcze lepsze warunki do inwestowania, mówił prezydent Andrzej Duda. Zakaz poszukiwań i ekshumacji na terytorium Ukrainy powinien zostać zniesiony. To jedno z ustaleń, które padło podczas Komitetu Prezydentów Polski i Ukrainy. Do spotkania doszło w Krakowie z inicjatywy prezydentów obu krajów. Na czele polskiej delegacji stanął szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Stronę ukraińską reprezentował wiceszef administracji prezydenta Ukrainy Konstantin Jelisiejew. Rozmowy dotyczyły najistotniejszych kwestii w relacjach polsko-ukraińskich. Obok sprawy ekshumacji politycy omówili przygotowania do grudniowej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Charkowie na Ukrainie. Po posiedzeniu komitetu przyjęto dokument, w którym strony potwierdziły swoje przywiązanie do wzmocnienia strategicznego partnerstwa. Witold Waszczykowski, szef polskiej dyplomacji, podkreśla, że wszelkie kwestie sporne na linii Polska-Ukraina można załatwić przy odrobinie dobrej woli.
My chcielibyśmy w dalszym ciągu utrzymywać zrównoważoną politykę wobec Ukrainy. To znaczy jesteśmy za tym, aby Ukraina była wolnym, suwerennym, niepodległym państwem, zintegrowanym, niepodzielonym, jak najbardziej współpracującym z instytucjami naszymi, do których należymy, czyli z Unią Europejską i z NATO. Natomiast na płaszczyźnie bilateralnej mamy pewien protokół rozbieżności, który dotyczy szkół, kościołów, który dotyczy cmentarzy, ekshumacji, kilku kwestii, które uważamy można przy dobrej woli załatwić. Niektóre wręcz bezkosztowo. Chcemy dokonać za własne pieniądze ekshumacji, pochówków właściwych, zidentyfikować tych, którzy zginęli w tamtych strasznych czasach.
Ukraiński IPN. Zakaz poszukiwań i ekshumacji polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy wprowadził pod koniec kwietnia. Rozporządzenie zostało wydane po zdementowaniu pomnika UPA w Chruszowicach na Podkarpaciu. Zmiany w ordynacji wyborczej mają służyć obywatelom, a ten projekt spełnia takie wymagania i zapewnia przejrzystość, powiedział poseł PiS Marcin Horała. Odniósł się do krytycznych uwag wobec zaproponowanych ostatnio przez partię rządzącą reform, m.in. w kodeksie wyborczym. Zakładają one m.in. wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin. Poza tym zmniejszeniu miałaby ulec liczebność mandatów w okręgach wyborczych do rad powiatów i sejmików województw. Zmiany dotknęłyby także Państwową Komisję Wyborczą. PiS chce, by 7 na 9 jej członków wybierał Sejm. Poseł Marcin Horała podkreślił, że wokół projektu urosło mnóstwo nieprawdziwych informacji. Wskazał również, że jest on krytykowany, gdyż jest niewygodny dla wielu środowisk.
Można zgodzić się z tymi wszystkimi zarzutami pod jednym względem. Faktycznie ta ordynacja jest niewygodna dla PSL-u, to prawda. Jest niewygodna przynajmniej intelektualnie dla Pawła Kukiza, bo likwiduje jego ulubione JOW-y. Na pewno jest niewygodna dla urzędników PKW przy sporze im dodatkowej pracy, to prawda. Na pewno jest niewygodna dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, bo teraz to oni organizowali pod siebie te wybory. Tu mała uwaga, jeżeli jest zarzut, że być może ci nowi komisarze, być może któryś będzie nieobiektywny czy tam stronniczy przy dzieleniu okręgów. No teraz przecież robią to wójtowie, burmistrzowie i rady miasta. W 100% robią lokalni politycy, którzy startują w tych wyborach. Więc jak można robić zarzut, że być może kiedyś ktoś tam będzie nieobiektywny w sytuacji, gdy obecnie mamy pewność i gwarancję, że 100% będzie nieobiektywny.
Zaproponowany przez PiS projekt zmian został już skrytykowany przez Państwową Komisję Wyborczą. Sprzeciwiają się mu także partie opozycyjne. Ugrupowanie Kukiz 15 poinformowało ponadto o złożeniu w Sejmie własnego projektu zmian ordynacji wyborczej w wyborach samorządowych. Zagrożenie terrorystyczne w Polsce pozostaje na niskim poziomie, nie ma stopnia alarmowego, ocenia ABW. Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, poinformował, że polskie służby na bieżąco monitorują sytuację oraz są w stałym kontakcie ze swoimi zagranicznymi partnerami. Komentarz ma związek z ostrzeżeniami amerykańskich i rosyjskich służb dyplomatycznych przed ryzykiem zamachów w Europie i Stanach Zjednoczonych w związku z nadchodzącym okresem świątecznym. Stanisław Żaryn podkreśla, że tak niski poziom zagrożenia terrorystycznego w Polsce to wynik dobrej polityki migracyjnej obecnego rządu.
Wiele czynników powoduje, że polska sytuacja jest znacznie lepsza niż w wielu krajach europejskich. Tutaj rolę dużo pełnią m.in. decyzje związane z polityką migracyjną polską, ale także pewne działania legislacyjne, które były podejmowane w ostatnich latach. Tutaj duży krok na rzecz polskiego bezpieczeństwa. To ustawa o działaniach antyterrorystycznych, która w zeszłym roku została uchwalona przez Sejm, a która dała możliwości efektywnego i realnego zwalczania zagrożeń terrorystycznych w Polsce.
Ostrzeżenie przed ryzykiem zamachów terrorystycznych w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku wydała Rosja, a podobny komunikat wystosował Waszyngton. Ostrzeżenie obowiązuje do 31 stycznia przyszłego roku. Amerykański Departament Stanu przypomniał m.in. o zamachach w Berlinie w grudniu ubiegłego roku oraz ataku, do którego doszło w noc sylwestrową w Stambule. W Radiu Maryja dalsze informacje. Do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu siostry służebniczki wniosły relikwie założyciela zgromadzenia, błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. W sobotę w południe sprawowana była uroczysta msza święta. To wydarzenie jest szczególne, podkreśliła siostra Maksymilla Pliszka, przełożona generalna sióstr służebniczek dębickich.
Jest to sanktuarium narodowe, tak je traktujemy, tak przeżywamy i dlatego chcemy, żeby nasz założyciel, który był wielkim patriotą, Polakiem, katolikiem z krwi i kości, zatroskanym o wychowanie młodego pokolenia Polaków, krzewiącym tę ideę patriotyzmu, autyzmu w środowisku, ponadto wielki społecznik, wychowawca, żeby mógł również z tego miejsca, temu miejscu patronować, być tu obecnym, być tu czczonym. Wiemy, że przyjeżdżają tu rzesze ludzi, pielgrzymów. Wierzymy, że spotkanie z błogosławionym Edmundem, uczczenie jego relikwii, będzie również okazją do takiego głębszego spotkania z nim, poznania go.
Kontynuując charyzmat błogosławionego, który był twórcą ochronek wiejskich, siostry prowadzą dziś między innymi przedszkola. W Luboniu, gdzie znajduje się sanktuarium błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, jest tam również jego grób. Kult błogosławionego jest tam coraz bardziej żywy. Ojciec Święty Franciszek mianował księdza prałata Andrzeja Iwaneckiego nowym biskupem pomocniczym diecezji gliwickiej, poinformowała nuncjatura apostolska. Dotychczas ksiądz Iwanecki był proboszczem parafii świętego Franciszka z Asyżu w Zabrzu. Nowy biskup pomocniczy wybrał jako hasło biskupie zawołanie: Jezus jest Panem. Ksiądz Andrzej Iwanecki otrzyma święcenia biskupie 7 stycznia przyszłego roku w katedrze gliwickiej. Słuchają Państwo Radia Maryja. Amerykański Departament Stanu zawiadomił Kongres, że Stany Zjednoczone gotowe są sprzedać Polsce najnowszą wersję systemu antyrakietowego Patriot wraz z dodatkowym sprzętem. W dokumencie wskazano, że taka operacja jest zgodna z celami polityki zagranicznej i względami bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Jak informowała Agencja Współpracy Obronnej Pentagonu, wartość planowanej transakcji szacowana jest na około 10,5 miliarda dolarów. Amerykańska oferta obejmuje m.in. 208 rakiet przechwytujących, 16 wyrzutni rakietowych, 4 systemy radarowe, 4 stacje dowodzenia i kontroli oraz części zamienne, oprogramowanie i sprzęt pomocniczy. Poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, podkreślił, że brak dobrego systemu obrony przeciwlotniczej był jedną z największych bolączek polskiej armii.
Czekałem z niecierpliwością na wreszcie jakieś konkretne zdania ze strony Stanów Zjednoczonych. Polska bez tego systemu jest właściwie bezbronna przed napadem z powietrza. To na obecnym teatrze takich działań wojennych jest to sprawa wręcz kluczowa. Dlatego z zadowoleniem przyjąłem tę informację, że te negocjacje posuwają się do przodu. Mam nadzieję, że te wszystkie formalne rzeczy uda się pokonać. No i za parę lat zaczniemy otrzymywać nowoczesny sprzęt do obrony przed napadem z powietrza, i to zarówno samolotów, rakiet, jak i dronów. Tego potrzebujemy niezwykle pilnie.
Kongres Stanów Zjednoczonych ma 15 dni na zgłoszenie ewentualnych uwag do sprzedaży Polsce uzbrojenia. Jeśli tego nie zrobi, rząd amerykański może rozpocząć procedurę sprzedaży. Władze amerykańskie przewidują realizację potencjalnej transakcji w dwóch fazach. Przedmiotem negocjacji polsko-amerykańskich będzie też kwestia offsetu. MON wyraził nadzieję na otrzymanie od producentów takiej propozycji. Polscy skoczkowie narciarscy ex aequo z Austriakami zajęli drugie miejsce w konkursie drużynowym w Wiśle, pierwszych w sezonie zawodach Pucharu Świata. Triumfowali Norwegowie. Biało-czerwoni startowali w składzie Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kamil Stoch. Ta sama grupa wywalczyła w marcu w Lahti drużynowe Mistrzostwo Świata. Podopieczni trenera Stefana Horngachera na półmetku rywalizacji byli liderami. Ostatecznie wywalczyli drugą lokatę razem z Austriakami. Obie ekipy straciły do Norwegów po 17,3 punkta. W sumie Polacy mają w dorobku w drużynowych zmaganiach w Pucharze Świata 2 zwycięstwa, 6 drugich miejsc i 8 trzecich. Na niedzielę zaplanowano konkurs indywidualny w Wiśle. I tą radosną informacją ze świata sportu kończymy wiadomości. Dziękuję za uwagę.